Szanowni Państwo, naszym pierwszym gościem jest pan Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam serdecznie, panie ministrze, na antenie. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże, witam serdecznie ojca i radiosłuchaczy Radia Maryja.
Telefonuję z racji pytania też o rozwiązanie protestu osób niepełnosprawnych. Wielu mówi, że potrzebne są systemowe wsparcie i na szczeblu centralnym i lokalnym. Pani minister też w sobotę miała konferencję prasową, mówiła, że rządowi zależy na kompromisie. Mówi o tym, że potrzeba tych działań. Chcielibyśmy, żeby ten proces się zakończył i bezustannie apelujemy też do rodziców o zakończenie tego protestu. Kwestia rozwiązań. Czy to wszystko jest takie proste, łatwe? Bo to chyba też jest skomplikowana sprawa, jak pan minister ocenia sam protest i rozwiązania, które państwo czy rząd proponuje.
Bardzo nam zależy na rozwiązaniach systemowych dotyczących wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze będąc w opozycji o to bardzo mocno zabiegaliśmy, ale myślę, że też przez te ostatnie 2,5 roku dokonaliśmy dużo w tej sprawie. O tym zaraz powiem, ale jeszcze wiele, wiele przed nami. Ale bardzo nam zależało, żeby doszło do kompromisu między stroną rządową, reprezentowaną przez panią minister Elżbietę Rafalską z naszego ministerstwa, a protestującymi, ze względu też na dzieci, które niepełnosprawne, które od kilkunastu dni, od 3 tygodni przebywają na terenie Sejmu i wydaje się, że do tego kompromisu z naszej strony dążyliśmy i przedstawiając propozycje, ale też i przecież wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana premiera Mateusza Morawieckiego, kilkakrotne spotkania z panią minister Elżbietą Rafalską, z moimi współpracownikami z ministerstwa, świadczy o tym, że chcemy tego kompromisu, chcemy rozwiązań. No i też konkretne propozycje, które będą już procedowane w Sejmie jutro na posiedzeniu, rozpoczętym się posiedzeniu Sejmu. To jest kwestia związana z postulatami protestującymi, w tym ten pierwszy postulat, który od razu został z naszej strony tutaj przyjęty, to jest podniesienie wysokości renty socjalnej do minimalnej emerytury, czyli na poziomie w tej chwili 1029 zł od 1 czerwca, czyli to już na rękę byłoby to ponad 850 zł miesięcznie. To jest wzrost o 13% w stosunku do tego roku, a jeżeli byśmy to policzyli o wzrost, to jeszcze z 2017 roku, to jest ten wzrost znaczny, bo wtedy była ta kwota brutto 700 paręnaście złotych.
A myśli pan minister, że to będzie wystarczająca kwota?
To jest ta pierwsza rzecz, którą było dosyć prościej zrealizować, bo wiemy, jakiej grupy to dotyczy. To dotyczy niespełna 300 tysięcy osób. No i szacunki w budżecie państwa to jest na poziomie 540 milionów złotych. To jest policzalne i to wiemy, kogo to dotyczy. To dotyczy renty socjalne, czyli osób, które do 18 roku nabyły prawa do tej renty. Oczywiście można też o tym tutaj i warto o tym wspomnieć, że w tym zakresie to świadczenie, czyli świadczenie renty socjalnej, jak również świadczenie dla opiekuna, która opiekuje się daną osobą, czyli tak zwane świadczenie pielęgnacyjne, też w tej chwili jest wyższe od stycznia. Ono wynosi 1470 zł. Też wzrosło w stosunku do 2015 roku o 300 zł. Do tego można doliczyć również kwestię związaną z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Gdzie jest na poziomie 153 zł, ale też jest. Czyli łącznie to jest zarówno ten podopieczny, jak i opiekun, to jest 2,5 tysiąca złotych netto na miesiąc. To już jest jakieś wsparcie. Myślę, że to jest odczuwalne, jeśli chodzi o ten poziom, który był jeszcze wiele lat temu. No i jeszcze oczywiście opłacana też składka na emeryturę MT.
Protest, panie ministrze, sprawia, że temperatura się podnosi. Pytanie, czy też wszystkie propozycje możemy we właściwy sposób też dopracować, czy wszystkie rozwiązania będą odpowiadały. Stroną dziś też ten projekt ustawy o rencie socjalnej, tak, dziś na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ma być pierwsze czytanie?
To jest dosyć proste rozwiązanie, bo ono jest łatwiej legislacyjnie też przygotowane i policzalne. Druga propozycja, z którą zgłosili protestujący, czyli tak zwane 500 zł na każdego na wsparcie rehabilitacyjne, to już jest o wiele trudniejszy problem do rozwiązania. Pierwsze szacunki, które dokonywaliśmy, abyśmy chcieli objąć około 1,5 miliona osób, które takiego wsparcia potrzebują, to jest na poziomie 9 miliardów złotych. Po prostu takich środków nie ma i dlatego szukamy rozwiązań systemowych, które no by wychodziły też naprzeciw wsparcia dla tych osób, ale też żeby to wsparcie było dedykowane, czyli nie bezpośrednio.
No bo tam był taki dodatek rehabilitacyjny, wyroby medyczne, rehabilitacja, a tak, jednak chcemy, protestujący chcą 500 zł miesięcznie jako dodatek na życie.
Ale właśnie nie możemy robić to, co zrobiła poprzednicy Platforma, czyli podzieliła niepełnosprawny choćby ze względu na wiek i tak dalej, bo to Trybunał Konstytucyjny zakwestionował. Jeżeli mówimy o wsparciu dotyczących usług rehabilitacyjnych, to ona musi być do tej grupy osób, które tego wsparcia otrzymujemy. Dlatego ta nasza propozycja w drugim zakresie, to będzie w ramach poselskiego projektu, wychodzi wobec tych oczekiwań, aby te środki były przeznaczane na usługi rehabilitacyjne, na wsparcie medyczne, na pieluchy i tak dalej, na te wszystkie działania, które nie są dostarczane w sposób bezpośrednio gotówkowy, ale na usługi. Szacujemy, że na tej naszej propozycji też około 520 zł w ciągu miesiąca osoba, która wymaga takiego wsparcia rehabilitacyjnego, by zaoszczędziła. I wydawało nam się, że ta propozycja jest jak najbardziej wyjście naprzeciw oczekiwań protestujących. No się okazało, że tutaj protestujący zdecydowanie żądają żywej gotówki. Stąd będziemy to procedować tę naszą propozycję dotyczącą wsparcia dotyczące usług sprzętu medycznego, ortopedycznego i innych propozycji, bo tu też trzeba powiedzieć, że jeszcze też realizujemy program zarówno program Rodzina 500+, gdzie też dla osób niepełnosprawnych to kryterium dochodowe jest na poziomie 1200 zł i obejmujemy 90% dzieci z niepełnosprawnością tym wsparciem i program Za życiem, który też oczywiście jest w tej chwili, drugi etap będzie wdrażany w życie poprzez ustawę w Sejmie i tam też wsparcia, między innymi opieka wytchnieniowa, możliwość innego wsparcia. Czyli jakby podsumowując, jeżeli policzylibyśmy te wsparcie, które w 2017 roku trafiło do osób niepełnosprawnych, to jest to na poziomie 17,5 miliarda złotych. To jest 3 miliardy więcej niż w roku 2015, czyli to jest znaczne wsparcie, ale to oczywiście też nie jest wszystko, no bo jak mówimy o rozwiązaniach systemowych, to w tych rozwiązaniach systemowych jedną z najważniejszych rzeczy jest zmiana systemu orzecznictwa. Poprzednicy 8 lat zapowiadali zmiany w orzecznictwie, nic w tej sprawie nie zrobili, bo wiedzieli, jaki to jest trudny i skomplikowany temat. My w naszym resorcie powołaliśmy zespół pod kierownictwem pani profesor Gertrudy Uścińskiej, pani prezes ZUS-u, która pracuje i jesteśmy na etapie już ostatnich konsultacji, jeśli chodzi o problem orzecznictwa. A generalnie chodzi o to, żeby z tą pomocą, które państwo kieruje, trafiać do tych osób, które tego wsparcia potrzebują całodobowego, czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ta pomoc powinna być wyższa, bardziej mobilna, a inne osoby, które też mają stopień niepełnosprawności w innym zakresie wsparcia. Taki system, model chcemy skonstruować.
Czyli zauważamy, że generalnie w wielu sektorach naszego życia społecznego pieniądze trafiają dla obywateli, bo tutaj kwestia niepełnosprawnych to większe wsparcie dla nich. Rok 2015-2017 to widać te zmiany. Zwiększenie wydatków budżetowych na pomoc niepełnosprawnym, czy pieniądze na opiekę, wyższe świadczenia te pielęgnacyjne, to wszystko idzie do przodu. Myśli pan, że to pozwoli na to, żeby protest ustał, żeby też, usiąść do stołu i powiedzieć tak, jesteśmy na jakimś kolejnym etapie, czy też...
Znaczy, no, myślę, ojcze, że no, jeżeli mówimy o kompromisie, to do kompromisu też musi być gotowa druga strona. Wydaje mi się, że ta druga strona nie jest dzisiaj gotowa na kompromis. Może też to wynika z to, że no, ubolewam, ale zaangażowali się po stronie protestujących posłowie opozycji i to takiej totalnej opozycji. I to posłowie, którzy no, z jednej strony walczą z ochroną życia, a z drugiej strony tutaj zarzucają nam, że my nie wspieramy osób niepełnosprawnych. I myślę, że też te osoby są pod pewnym wpływem takich tych środowisk, które no, nie są nam przyjazne, mówiąc delikatnie, i stąd to się bierze, bo wydaje mi się, że te propozycje w tak krótkim czasie, które zaproponowaliśmy, naprawdę idą w dobrym kierunku. No i są też naszym otwarciem na te środowiska i przecież też od samego początku powołaliśmy tak zwany okrągły stół związany ze środowiskami osób niepełnosprawnych, gdzie pracujemy właśnie nad systemowymi rozwiązaniami. To też część środowisk nas wspiera w tych działaniach, żeby nie było to znowu rozwiązanie wybiórcze, to co zrobiła poprzedni rząd Platforma Obywatelska, gdzie wybiórczo potraktowała jedną grupę i do dzisiaj się z tym borykamy, jak te kwestie uregulować. Przypomnę, że są cztery systemy, które udzielają wsparcia po poprzednikach, które przejęliśmy i teraz to trzeba no, w jakiś normalny sposób uregulować, żeby tak, będziemy ta pomoc trafiała dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, wyższa, dla tych, którzy trochę mniej i te środki no, znajdujemy, bo przecież to nie jest prosto znaleźć prawie 600 milionów złotych w ciągu roku budżetowego dodatkowych środków na wsparcie. Ale te środki są, znajdują się, to jest też priorytet zarówno rządu i naszej partii i o tym cały czas mówiliśmy.
Pan minister wspomniał kwestię obrony życia, tak i zapytam może w kwestii tej inicjatywy obywatelskiej Zatrzymaj Aborcję. No trochę ma problem, żeby przejść Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Jak pan patrzy na tą inicjatywę obywateli?
To dla mnie to ta inicjatywa jest no, jednoznaczna, bo też sam się pod projektem podpisałem. Mam nadzieję, że doprowadzimy te zmiany do szczęśliwego końca i wzmocnimy ochronę życia. Mam nadzieję, że też tutaj może nam pomoże Trybunał Konstytucyjny. Ale mówię, jestem no, wierzę głęboko i też myślę, że tutaj, w tym przypadku najlepsze jest wsparcie modlitewne dla nas, dla polityków, dla tych, którzy też podejmują w tym zakresie decyzje, czyli dla naszych też szefów, którzy no, muszą też tutaj w tym zakresie dać jednoznaczny sygnał.
Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie jeszcze o tą ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta i w niektóre inne dni, bo próbuje się je obchodzić, prawda? Niektórzy nawet stają się placówkami, tak gdzieś czytałem, Żabka placówką pocztową, bo są konkretne, można powiedzieć, że zakazy, które nie obowiązują, tak? Nie wiem, na stacjach paliwowych, placówkach handlowych, które przewidują jakąś działalność, chociażby sprzedają kwiaty, punkty apteczne, lecznicze. No, czy jak państwo oceniacie tą ustawę? Ona oczywiście będzie regulowała tę niedzielę przez kolejne 2 lata. Dojdziemy może za 2 lata do wszystkich wolnych niedziel. Jak państwo oceniacie te próby?
Pierwszy miesiąc, czy trochę dłużej, taki kwiecień był takim miesiącem, gdzie ograniczeń było najwięcej, bo były jeszcze święta wielkanocne. Oceniamy w miarę pozytywnie wobec tego, co było zapowiadane, że będzie jakaś katastrofa, że z drugiej strony, że będą te przepisy omijane. Tak się nie dzieje. To, z czym ojciec wspomniał, dotyczące żabek, to wyprostowaliśmy. Od razu było też dementi Poczty Polskiej, że absolutnie żabki to nie są punkty pocztowe, bo też w ustawie wyraźnie pisze, że to musi być przeważająca działalność, a usługi kurierskie, bo takie świadczy Żabka w ramach Poczty Polskiej, nie są przeważającą działalnością i wiem, że no nie pojawiają się te dalsze propozycje omijania tego zakazu. W dużych sieciach tym absolutnie nie ma tutaj na razie omijania prawa. Jeżeli są, to w takich przypadkach, i to mamy najwięcej zgłoszeń do Państwa Inspekcji Pracy, gdzie mogą handlować właściciele sklepików, bo tak to było też pomyślane, żeby właściciele małych sklepików mogli w ten handel, jeżeli chcą, prowadzić, że zatrudniają, czy za ladą stoją też osoby, które są zatrudniane przez nich, czyli to jest niezgodne z przepisami, i na te osoby są wtedy nakładane karne mandaty. Także na początek jest...
Bo też pracodawcy czasem różnie podchodzą do swoich pracowników, tam przeciągają te godziny pracy, znacznie szybciej, więc to też takie trochę, ja się zastanawiam, jak można tak traktować tych, na których chce się polegać, tak, ich stawiać pod murem, bo nie wiem, na kim co chcą wymusić.
Znaczy, to jest oczywiście też taka kwestia moralności pracodawców, którzy, tak jak ojciec powiedział, wymuszają na pracownikach, czy zmuszają, czy każą mu przyjść wcześniej, żeby już tam go jakoś tam dyscyplinować, ale też, też staramy się, żeby odpowiadać na to w tym sensie, że jeżeli jest organ kontrolny, Państwa Inspekcja Pracy, to nie musi to zgłoszenie być tylko w niedzielę, czyli w tym dniu, w którym ktoś zauważy, czy ten pracownik jest do czegoś zmuszany, bo dosyć łatwo te sprawy można też udokumentować po niedzieli, czyli jest zgłoszenie, przychodzi inspektor na przykład dzisiaj, czy jutro, sprawdza kasy fiskalne, kto był. No i też można w ten sposób dochodzić do tych roszczeń, bo wiadomo, że inspektorzy nie są w stanie być w danym momencie w każdej sytuacji, że taka się zdarza. Na dzisiaj staramy się też wspólnie przedstawiać jako ministerstwo i Państwa Inspekcja Pracy interpretację przepisów, żeby to był taki też sygnał dla inspektorów, ale i dla tych, którzy otwierają te placówki, jednakowy wykładnia przepisów. Oczywiście ona nie jest w sensie prawnym wiążąca, ale daje takie dobre wskazówki, jak reagować. No i też myślę, że duża rola nas, ludzi świeckich, Kościoła, żeby promować, że niedziela ma być wolna, nie tylko w handlu, ale w ogóle, gdzie nie ma potrzeby tej pracy, to trzeba taką formułę promować. Też Związek Zawodów Solidarność tutaj mocno promuje w ogóle pracę, zakaz pracy w niedzielę. Nie ma potrzeby, żeby jakieś zakłady pracy się tam uruchamiały w niedzielę, które produkują
też
rzeczy,
myślę, że,
nie są
że
potrzebne.
Wielu z nas może już doświadcza tego, jak zmienia tą sytuację społeczną, relacje między ludźmi. Wolna
Dokładnie
niedziela,
tak.
Możemy się przecież spotkać i ta rodzina inaczej też wygląda, nie że każdy tylko spieszy. Jeden musi stać przy ladzie, a drugi musi kupować. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szczęść
Dziękuję
Boże.
Bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.